Dziewczynie nie wypadało się niby domyślać, o co chodzi, ale oblała się natychmiast ponsem i złożywszy co prędzej ręce w małdrzyk, a buzię w długi ciup, stanęła ze spuszczonymi oczyma pod ścianą, zaś Basia poparła z miejsca prośbę junaka, pan Michał skoczył po starszego pana Nowowiejskiego. Ten przybywszy zgorszył się bardzo, że syn nie powierzył mu funkcji i nie zostawił sprawy jego wymowie, jednakże przyłączył się do prośby. Pani Boska, której istotnie brakło jakiejkolwiek bliższej na świecie opieki, rozpłakała się wreszcie i zgodziła zarówno na prośbę pana Adama, jak i na to, że Doraszkowa z Piotrowiczami wyjedzie i tam na męża czekać będzie. Dopieroż zalana łzami zwróciła się do córki. — Zośka — rzekła — a tobie po sercu li panów nowowiejskich zamysły? Wszystkie oczy zwróciły się na Zosię, a ona stojąc przy ścianie, oczy trzymała wedle zwyczaju wbite w podłogę i dopiero po chwili milczenia, cała spłoniona do szczętu, wyrzekła ledwo dosłyszalnym głosikiem. — Chcę Doraszkowa. — Moje śliczności! — huknął pan Adam i skoczywszy do niej, porwał dziewczynę w ramiona. Potem zaś krzyczeć począł, aż ściany drgały. — Moja już, Zośka, moja, moja! Młody pan Nowowiejski wyjechał zaraz po oświadczynach do Raszkowa, aby tam kwaterę jakowąś dla pani i panny Boskiej wynaleźć i opatrzyć. W 2 tygodnie zaś po jego wyjeździe ruszyła cała karawana dotychczasowych gości chrebtiowskich. Składali ją Nawir Ak, dwaj anardraci, Kieremowiczowa, Neresowiczowa, Seferowicz, panie Boskie, dwóch panów Piotrowiczów i stary pan Nowowiejski, nie licząc kilku ormian kamienieckich i licznych sług oraz zbrojnych pacholków do pilnowania wozów i pociągowego, a także jucznego bydła. Piotrowicze i duchowni delegaci patriarchy Uzmiaździńskiego mieli tylko wypocząć w Raszkowie, zaciągnąć tam wieści o drodze i dalej do Krymu ruszać. Reszta kompanii postanowiła osiąść na czas w Raszkowie i czekać przynajmniej do pierwszych roztopów na powrót jeńców, mianowicie Boskiego, młodszego Seferowicza i dwóch kupców, których stroskane małżonki w tęsknocie od dawna oczekiwały. Droga to była trudna, bo szła przez głuche puszcze i przepaściste jary. Szczęściem obfite, a suche śniegi usłały sannę wyborną. Obecność zaś komend wojskowych w Mohilowie, Jampolu i Raszkowie zapewniały bezpieczeństwo. Azba Bey był zniesion, zbójcy wywieszani lub rozproszeni, a Tatarzy zimową porą dla braku trawy nie zapuszczali się na zwykłe szlaki. Wreszcie pan Nowowiejski obiecał, jeśli tylko pozwolenie od pana Ruszczyca otrzyma, wyskoczyć w kilkadziesiąt koni na spotkanie. Jechano zatem raźno i ochotnie. Zosia gotowa była za panem Adamem na koniec świata jechać. Pani Boska i dwie niewiasty ormiańskie spodziewali się wkrótce mężów odzyskać. W strasznych puszczach na krańcu chrześcijaństwa leżał wprawdzie u Fraszków, ale przecie nie jechano tam na całe życie, ani nie na długi pobyt. Z wiosną miała być wojna. Mówiono o niej na rubieżach powszechnie, więc trzeba było, odzyskawszy kochanych, z pierwszym cieplejszym powiewem wracać, by głowy od zagłady uchronić. Ewka została w Chrebtiowie zatrzymana przez panią Wolodyjowską. Ojciec nie napierał też bardzo, by ją wziąć ze sobą, zwłaszcza zostawiając ją w domu ludzi tak zacnych. — Już ja ją przespiecznie odeślę, albo i sama odwiozę — mówiła mu Baśka. — Prędzej zaś sama odwiozę, bo raz w życiu chciałabym widzieć całe owo straszne pogranicze, o którym się tyle od malości nasłuchałam. Na wiosnę, gdy się szlaki zaczernią od czambulów, mąż mi nie pozwoli, ale teraz, jeśli Ewka tu zostanie, będę miała dobry pozór. Za jakie 2 niedziele zacznę się napierać, a za 3 pewnikiem pozwoleństwo otrzymam. Mąż też spero bez zacnej eskorty wać pani w zimie nie puści. Jeśli będzie mógł, to sam ze mną pojedzie, a jeśli nie, to nas odprowadzi Azja w jakie 200 albo więcej koni, bo słyszałam i tak, że on ma być do Raszkowa komendorowany. Na tym skończyła się rozmowa i Ewka została. Basia jednak prócz istotnych powodów, które panu Nowowiejskiemu wyluszczyła, miała i inne wyrachowanie. Oto chciała ułatwić Azji zbliżenie się do Ewy, bo młody Tatar poczynał ją niepokoić. Ilekroć był z nią, na jej pytania odpowiadał wprawdzie, że Ewkę kocha, że dawny afekt w nim nie wygasł, ale ilekroć znalazł się z Ewką, milczał. Tymczasem dziewczyna rozkochała się w nim na tym chrebtiowskim odludziu bez pamięci. Jego dzika, ale przepyszna uroda, jego dzieciństwo pod twardą ręką pana Nowowiejskiego spędzone, jego książęce pochodzenie, ta długa tajemnica, która nad nim ciążyła i wreszcie sława wojenna oczarowały ją zupełnie. I czekała tylko chwili, by mu otworzyć serce gorące jak płomień, by mu powiedzieć: Azja, jam cię od dziecka kochała, by paść w jego ramiona i przysiąc mu miłość do zgonu. Tymczasem on zaciskał zęby i milczał.